Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Przed nami wielka szansa, by dokończyć dobrą zmianę, którą rozpoczęliśmy, wybierając prezydenta, powiedziała kandydatka PiS-u na premiera Beata Szydło. Przemawiała ona podczas finałowej konwencji wyborczej PiS-u w miejscu, w którym kilka miesięcy temu swoją zwycięską kampanię prezydencką kończył Andrzej Duda. Zwyciężyliśmy, bo byliśmy razem, zauważyła Beata Szydło i zachęcała do podobnego zaangażowania się w ostatnich godzinach kampanii. Musimy przekonać dzisiaj jak najwięcej Polaków i Polek do tego, że warto postawić na dobrą zmianę, stwierdziła.
Im nas będzie więcej, im więcej będzie rąk do pracy, im więcej będzie ludzi, którzy idą w tym samym kierunku, w którym podąża w tej chwili pan prezydent, naprawiając polskie państwo, to o czym mówił i dotrzymuje słowa. Im więcej nas będzie idących w tym samym kierunku, tym szybciej Polska będzie się rozwijała, tym więcej pieniędzy zostanie w portfelach Polaków, silniejsza będzie polska gospodarka i do budżetu będzie wpływało więcej pieniędzy. I dzięki temu będziemy realizować te wszystkie marzenia i ambicje ludzi, których spotykałam w czasie tej kampanii na swojej drodze. Będziemy realizować wasze, nasze wspólne ambicje i marzenia.
Beata Szydło podkreślała też, że jest dumna z Polaków i zapewniała, że PiS nie zrobi niczego, czego Polacy musieliby się wstydzić. Wcześniej podczas finałowej konwencji wyborczej przemawiał prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Wskazał on na zasady, którymi powinni się kierować przedstawiciele jego partii po ewentualnie wygranych wyborach. Wśród nich wymienił między innymi uczciwość.
Do władzy nie idzie się dla pieniędzy. Kto chce swoją pozycję polityczną spieniężać w jakikolwiek sposób, bo sposobów jest wiele, ten musi odejść. A jeżeli złamał prawo, musi ponieść odpowiedzialność. Po drugie, co wiąże się z pierwszym, musimy odrzucać od siebie wszelkiego rodzaju lobbystyczne naciski. Po trzecie, pracowitość. Oczywiście każdy ma prawo do wytchnienia, nawet jakiejś rozrywki, ale czas naszych rządów, tej wielkiej, dobrej zmiany, to musi być czas pracy ludzi władzy. Polska niech się bawi, niech się raduje, ale ludzie władzy muszą pracować.
W trakcie konwencji zostały też zaprezentowane spoty wyborcze PiS-u pokazujące kłamstwa Platformy Obywatelskiej na temat elektrowni atomowych i przypominające afery za czasów ich rządów. Prezydent Andrzej Duda powołał Radę Dialogu Społecznego, która zastąpi Komisję Trójstronną. Przewodniczącym Rady został szef Solidarności Piotr Duda. W jej składzie znalazło się 59 osób, wśród których są przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców i rządu. Swojego przedstawiciela z głosem doradczym ma także prezydent oraz prezesi Narodowego Banku Polskiego i Głównego Urzędu Statystycznego. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że ma spore oczekiwania wobec Rady Dialogu Społecznego.
Ogromnie na nią liczę. Ogromnie liczę na jej rolę dla budowy lepszej Polski, dla jej rozwijania, dla dążenia do tego, żeby państwo nasze było nadal budowane, ale w sposób spójny, aby był rzeczywiście zapewniony zrównoważony rozwój i żeby było poczucie solidaryzmu społecznego, żeby ono było w obywatelach to poczucie odbudowywane. To niezwykle ważne.
Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, mówi, że Rada Dialogu Społecznego to bardzo ważne i dobre narzędzie dla strony społecznej.
Bo przede wszystkim strona rządowa nie będzie już dominującym graczem w dialogu trójstronnym. To partnerzy społeczni będą tutaj mieli najwięcej do powiedzenia, a to, co ustalą między sobą, strona rządowa będzie miała do wykonania. To jest ogromna zmiana jakościowa, duży krok naprzód, jeśli chodzi o dialog społeczny w Polsce.
Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego obowiązuje od 11 września i zastąpiła ustawę o Komisji Trójstronnej. Od czerwca 2013 roku Komisja Trójstronna nie zebrała się w pełnym składzie. Wtedy związki zawodowe, zawiedzione brakiem dialogu ze strony rządu Donalda Tuska, zawiesiły swój udział w komisji. Warszawska prokuratura apelacyjna wystąpiła do dziennikarzy telewizji Republika o przekazanie całości materiałów dotyczących prywatyzacji Ciechu. To dla nas nowy, cenny materiał, choć o tych nagraniach wiedzieliśmy. Tak mówią prokuratorzy, cytowani przez jedną ze stacji radiowych. Chodzi o nagrania rozmów Jana Kulczyka z lobbystą Piotrem Wawrzynowiczem oraz szefem NIK-u Krzysztofem Kwiatkowskim i Radosławem Sikorskim. Ujawnione fragmenty odsłaniają kulisy prywatyzacji Ciechu S.A. Z taśmy wyłania się ponury i przykry obraz państwa pod rządami PO-PSL, powiedział Zbigniew Ziobro. Lider Solidarnej Polski wyjaśnił, że ministrowie rządu traktowani są przez asystenta miliardera jako asystenci na posyłki, którzy gwarantować mają korzystną dla niego prywatyzację. To pokazuje stan państwa.
Prywatyzacja właśnie spółki Ciech, która jak się okazuje została przeprowadzona po fatalnych z punktu widzenia Skarbu Państwa warunkach cenie, bo dziś ta spółka jest przecież notowana na giełdzie. Wartość akcji jest około 70 zł, a została sprzedana za około 30 zł. Krótko mówiąc, to zaniżenie jest stuprocentowe, jeśli zderzyć to z realnymi cenami, jakie szacuje ten wartość tej spółki rynek. Jeżeli spółka została sprzedana za 600 milionów, to jeśli pomnożyć to razy dwa, czyli biorąc pod uwagę realną wartość szacowaną dzisiaj na rynku, to jest 1 200 000 000. Chodzi oczywiście o pakiet kontrolny.
To próba odgrzewania starego tematu. Tych, którzy zachowali się nagannie, nie ma w Platformie Obywatelskiej. Tak ujawnione taśmy skomentował natomiast minister skarbu Andrzej Czerwiński. Prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić m.in., czy nie doszło do przekroczenia uprawnień, nie było korupcji lub prania pieniędzy. Grupa Ciech należy do liderów europejskiego rynku chemicznego. Znajduje się w pierwszej 50 największych polskich przedsiębiorstw. Przedstawiciele różnych branż, m.in. górnicy, manifestowali w czwartek w Warszawie. Manifestacja to odpowiedź na niewywiązanie się przez rząd z porozumienia z górnikami. Chodzi o umowę z 17 stycznia tego roku, która dotyczyła restrukturyzacji kopalń. Związkowcy rozpoczęli manifestację przed kancelarią premier. Ewa Kopacz jednak nie spotkała się z nimi. Przebywała wówczas na Śląsku. Następnie związkowcy sprzed kancelarii prezesa Rady Ministrów udali się przed Sejm. Demonstracji w stolicy towarzyszyła akcja wsparcia w 100 miastach.
Roznosimy ulotki, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, jak jesteśmy dzisiaj rządzeni. I mam nadzieję, że od niedzieli później będziemy lepiej rządzeni. Po to właśnie robimy. Solidarność zorganizowała taką akcję sprawdzampolityka.pl. Warto wejść na stronę, poczytać sobie, co posłowie zrobili, czego nie zrobili i podjąć dobrą decyzję w niedzielę.
Mówił Witold Cempel z Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Akademii Górniczo-Hutniczej. Termin powołania nowej kompanii węglowej był przekładany kilkukrotnie. 30 września rząd przyjął plan, który przewiduje, że to spółka TFS Silesia przejmie 11 kopalń kompanii węglowej. Ma to być podstawą do budowy silnego koncernu paliwowo-energetycznego. Rząd PO-PSL zmarnował w ciągu 8 lat blisko 450 miliardów złotych. Takie wyliczenie przedstawiła Fundacja Republikańska na podstawie m.in. raportów NIK-u. Największymi składnikami tak wysokiej sumy są 187 miliardów złotych straty pochodzącej z wyłudzeń podatku VAT i 153 miliardy złotych z wirtualnego zasilenia ZUS-u ze środków OFE w 2014 roku. Na mapie marnotrawstwa Platformy Obywatelskiej fundacja umieściła też m.in. wzrost nakładów na administrację publiczną w wysokości 10,5 miliarda złotych w latach 2008-2012. Prawie 1,5 miliarda złotych na budowę nieefektywnej e-administracji od 2012 roku i 1,2 mld złotych na budowę Stadionu Narodowego. W zestawieniu znalazły się także takie wydatki jak 182 miliony złotych na przygotowanie budowy elektrowni atomowej i 800 milionów złotych na roczną obsługę systemów informatycznych w ZUS. Marcin Chludziński, prezes Fundacji Republikańskiej, mówi, że wszystkie te kwoty mogłyby wskazywać, że Polska jest bogatym krajem. Niestety jest bogata pieniędzmi, które albo do budżetu nie trafiają, a mogłyby albo pieniędzmi źle wydanymi.
Wniosek z tego jest taki, że pieniądze w Polsce są i my jesteśmy, jak się okazuje, bogatym krajem, tylko te pieniądze nie trafiają tam, gdzie powinny. Nie trafiają do obywatela, nie trafiają na usługi społeczne trafiają albo do grup interesów, które parazytują na państwie, a na pewno nie trafiają do budżetu. Więc dopóki nie będzie odpowiedzialności za publiczny pieniądz, dopóty takie zjawiska będą występować. Należy po prostu wprowadzić zmiany zarówno w odpowiedzialności urzędniczej, jak i w pracy organów ścigania, no mówiąc wprost.
Do zmarnowanych przez rządy PO-PSL blisko 450 miliardów złotych trzeba doliczyć również dług publiczny, który podwoił się w czasie ostatnich 8 lat. W 2007 roku wynosił on 527 miliardów złotych, a obecnie przekroczył już 1 bln złotych. Ministrowie obrony Polski i Bułgarii podpisali w czwartek w Warszawie umowę dotyczącą remontu bułgarskich myśliwców MiG w polskich zakładach. Prace przeprowadzą wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy. Rozpoczną się w ciągu 20 dni. Polska wyremontuje 6 silników, kolejne 2 zostaną użyczone. Strona bułgarska planuje nie tylko remont, ale i w dalszej kolejności modernizację swoich myśliwców tego typu. Według bułgarskiego Ministerstwa Obrony za wyborem Polski przemawiała cena, a także krótszy termin wykonania prac. Resort wskazał ponadto na ryzyko związane z międzynarodowymi sankcjami wobec Rosji. Poseł Michał Jach z Sejmowej Komisji Obrony mówi, że podpisanie umowy wpłynie na relacje Polski i Bułgarii.
Będziemy dalej prowadzili współpracę w zakresie remontu, napraw, a być może i zakupów sprzętu. Bułgaria ma siły zbrojne, które też potrzebują znaczących remontów i myślę, że polski przemysł jest w stanie spełnić ich najwyższe nawet wymagania. Myślę, że na to czas przyjdzie. Jeżeli to będzie już nasz nowy rząd, to będziemy starali się bardzo ściśle współpracować, na pewno w zakresie bezpieczeństwa militarnego z naszymi sojusznikami z NATO, właśnie tego regionu, tego Międzymorza, jak to się mówi w polityce zagranicznej.
Na początku października ministrowie obrony obu państw podpisali list intencyjny w sprawie remontów bułgarskich MiG-ów w Polsce. Następnie bułgarski rząd zaaprobował projekt porozumienia w tej sprawie. Podlega ono jeszcze ratyfikacji przez parlament. Z 16 myśliwców bułgarskich sił powietrznych zdolne do lotu są obecnie 4. Święty Jan Paweł II jest dla nas wielkim skarbem jeszcze nieodkrytym. Szukajmy go i poznajmy jego wartość, powiedział ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. Metropolita warszawsko-praski przewodniczył mszy świętej i wygłosił homilię przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice świętego Piotra w Watykanie. W liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II przy jego grobie zgromadziło się bardzo wielu pielgrzymów z Polski. Ojciec święty Jan Paweł II budował jedność Kościoła i świata. Był człowiekiem skałą, który budował na jedności Trójcy Świętej, mówił w homilii ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, metropolita warszawsko-praski.
Ojciec święty Jan Paweł II był wielkim głosicielem Królestwa Niebieskiego. Miał tego świadomość. Mówił, obwieszczał zbawienie. Twój Bóg zaczął królować. Głosił wielką wiosnę Kościoła, która miała stać się wiosną tego świata. I w dzisiejszym bardzo w depresyjnym świecie, bardzo smutnym, zrozpaczonym, ta jego wiara, ta jego nadzieja powinna nam towarzyszyć. Bo Twój Bóg zaczął królować również dzięki Niemu i dzięki nam, którzy to Królestwo Boże głosimy i do którego chcemy należeć.
W Krakowie w sanktuarium świętego Jana Pawła II odbyły się uroczystości odpustowe. Ich głównym punktem była Eucharystia, której przewodniczył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. W wygłoszonej homilii metropolita krakowski podkreślił, że postać świętego Jana Pawła II jest wciąż obecna w życiu współczesnego Kościoła i sercach chrześcijan.
Dziś w sposób szczególny dziękujemy Bogu za dar życia, służby i świętości Jana Pawła II. Święty Janie Pawle II, dziękujemy Ci za Twoją niezmordowaną służbę Kościołowi i światu. Dziękujemy Ci za Twoje świadectwo wiary, wypróbowany również pośród cierpienia, niczym złoto w tyglu. Prosimy Cię, byś z wyżyn nieba nam błogosławił.
krakowskich uroczystościach uczestniczył także ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Redemptorysta koncelebrował mszę świętą w południe. W homilii ojciec Tadeusz Rydzyk przypomniał spotkania z ojcem świętym Janem Pawłem II. Podczas tych rozmów, jak powiedział dyrektor rozgłośni, papież apelował o obronę godności małżeństwa i rodziny.
Aktualne? Aktualne bardzo. Dzisiaj aktualne? Bardzo. W Polsce? Bardzo, bo idzie na nas straszne. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jaka ideologia już przyszła do Polski. Mówimy genderyzm, mówią nowa lewica, ale to jest walka z rodziną. To, co idzie na nas, jest straszne. Jeżeli my się temu nie oprzemy, to jest po Polsce.
Papież Polak odszedł do domu ojca 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. Ojciec Święty Franciszek dokonał jego kanonizacji w Niedzielę Bożego Miłosierdzia 27 kwietnia 2014 roku. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.